Będziemy rozważać Boże Słowo, tak jak zawsze to robimy. Mam nadzieję, że nie tylko w niedzielę, ale też każdego dnia macie taki zwyczaj i możliwość. Kochani, czytamy 23 rozdział Ewangelii Mateusza. I dzisiaj doszliśmy do wersetów od 13 do 36, o których będziemy mówić. Więc przeczytam najpierw ten fragment. Jezus znajduje się w świątyni, tak? Przez cały czas rozmawia z faryzeuszami, z sadyceuszami, z religijnymi przywódcami tamtego czasu. Znajduje się na wzgórzu świątyny, w samej świątyni. I są to jego takie ostateczne słowa skierowane ku właśnie narodowi Izraela i jego przywódcom, w których w pewnym sensie piętnuje, tak? Ostatnio zaczęliśmy o tym mówić, piętnuje to, do czego Boży naród doszedł. Do sytuacji, którą stworzył i która nie jest sytuacją pozytywną. Więc teraz Jezus zaczyna od, tak jak kiedyś mówił o błogosławieństwach, teraz mówi biada. Teraz nawiązuje do przekleństw i zaraz też więcej o tym powiem, ale przeczytam najpierw. Więc od 13 wersetu. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie, ani tym, którzy do niego wchodzą, nie pozwalacie wejść. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo przemierzacie morza i lądy, aby pozyskać choćby jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym Gehenny niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie, przysięga na świątynię nie wiąże człowieka, natomiast przysięga na złoto świątyni zobowiązuje. O głupi i ślepi, co jest ważniejsze, złoto czy świątynia, która to złoto uświęca? Mówicie też, przysięga na ołtarz, nie wiąże człowieka, ale przysięga na ofiarę złożoną na ołtarzu, zobowiązuje. O ślepi, co jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który tę ofiarę uświęca? Kto bowiem przysięga na ołtarz, przysięga i na ołtarz, i na wszystko, co na nim jest złożone. Kto przysięga na świątynię, przysięga i na świątynię, i na tego, który w niej mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo oddajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co najważniejsze w prawie – sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Tego zaś należało przestrzegać i tamtego nie zaniedbywać. O ślepi przewodnicy, odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo czyścicie od zewnątrz kubek i misę, wewnątrz zaś są pełne chciwości i gwałtu. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka, aby i na zewnątrz stał się czysty. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do pobielonych grobów, które na zewnątrz wyglądają pięknie, wewnątrz jednak są pełne kości umarłych i gnijących szczątków. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełno w was obłudy i bezprawia. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby proroków i przyozdabiacie grobowce sprawiedliwych i mówicie przy tym, gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. W ten sposób sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy zabili proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych ojców. Węże, plemię żmijowe, jak zdołacie uniknąć potępienia Gehenny? Dlatego właśnie posyłam was, do was proroków, mędrców i nauczycieli prawa. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie. Innych będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. W ten sposób obciąży was przelana na ziemi krew wszystkich sprawiedliwych, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między przybytkiem a ołtarzem. Zapewniam was, to wszystko przyjdzie na obecne pokolenie. Więc mamy Jezusa, tak jak wspomniałem i już mówiłem wcześniej, w zeszłym tygodniu, kiedy wcześniejszy fragment czytaliśmy, że w tym miejscu Ewangelia nawiązuje do tego wydarzenia ze Starego Testamentu, gdzie na dwóch górach, tak, w Księdze Powtórzonego Prawa, na jednej górze część narodu głosiła błogosławieństwa, na drugiej górze przekleństwa, tak? I na jednej górze mówiła błogosławiony, jeżeli będziecie posłuszni Bogu, Jego prawu, będziecie błogosławieni, i były wymienione cały szereg błogosławieństw. Na drugiej górze druga część narodu mówiła, jeżeli nie będziemy posłuszni Bogu, to oczekują nas przekleństwa i wymienione były cały rząd przekleństw. I tutaj Mateusz, pisząc Ewangelię, również mówi o dwóch górach. Tak? Mieliśmy górę błogosławieństwa, skazania na górze, gdzie Jezus błogosławi. Mówi błogosławieni cisi, błogosławieni sprawiedliwi i tak dalej, i tak dalej. I ta góra znajdowała się w Galilei. Tak? Wiemy, że kazanie na górze miało miejsce, odbywało się w Galilei. Jezus był otoczony tłumem prostego ludu z różnych miast przychodzącego. Natomiast tutaj Jezus znowu stoi na górze świątynnej. I na tej górze wygłasza serię biada, serię właśnie takich przekleństw, które spadną na przywódców, na tych, którzy są faryzeuszami, nauczycielami pisma, tych, którzy jakoby w tym momencie są tymi, którzy są tymi, którzy chronią Boże prawo, tak? Tymi, którzy powinni, czy myślą o sobie, że znajdują się w samym centrum Bożego ludu. I myślę, że można zauważyć, jak bardzo radykalny Jezus był, tak? Gdzie po ludzku wszystko powinno być na odwrót. To na górze świątynnej, która była symbolem Bożej obecności, pośród tych wszystkich uczonych w piśmie, wydawałoby się, że trzeba by głosić błogosławieństwa, tak? Wy, którzy jesteście posłuszni, błogosławieni, wy, którzy badacie pismo, którzy tą dziesięcinę aż nawet z kopru i mięty oddajecie, oni powinni być tymi, którzy są ubłogosławieni. Natomiast to, co ewangelista nam mówi, to Jezus stojący pośród podejrzanego tłumu, bo Galileę zamieszkiwali tacy, wiecie, Żydzi, których Żydzi z Judei uważali za takich trochę niepewnych rasowo, tak to nazwijmy. Tak? Galilea była tym miejscem, była miejscem po Samarii, po Królestwie Północnym, które wcześniej poszło do niewoli, później zostało zasiedlone różnymi narodami i z tego powodu ci Żydzi z Judei zawsze spoglądali na Galilejczyków jako na tych takich nie wiadomo czy do końca prawowiernych, nie wiadomo czy do końca właściwych i czystych rasowo i oddających właściwie cześć Bogu, sami siebie uważając za tych jedynych słusznych i prawdziwych, posiadających Jerozolimę, świątynię i tak dalej. Więc widzimy znowu ten obraz, tak? Radykalny obraz, gdzie Jezus stoi w miejscu, którym oczekiwalibyśmy czegoś zupełnie innego i wygłasza te wszystkie swoje biada. Biada, które można odnieść do tego zrozumienia, tak jak mówię, przekleństwa, tak? Biada, dlatego że jest to, do czego doszli, to, o czym zaraz będziemy mówić, spowoduje ich upadek. I to, do czego doszli, spowodowało upadek Bożego ludu. Więc to biada jest takim samospełniającym się przekleństwem. Biada, które mówi o tym, że staliście się jako naród bezużyteczni i z tego względu nie oczekuje was nic dobrego. Królestwo zostanie wam odebrane. Królestwo odejdzie od was i zostanie przekazane komuś zupełnie innemu. Więc mamy tu siedem właśnie takich biada i każde z nich odnosi się do pewnego rodzaju pułapki czy niezrozumienia, w którą łatwo wpaść ludziom, którzy uważają się za Boży naród, tudzież za ludzi, którzy znają Boga. I nie są to pułapki, które nie byłyby znane nam dzisiaj. Nie jest to coś, co dotyczyło tylko kiedyś tam Izraela, ale dzisiaj już nikogo nie dotyczy. Myślę, że kiedy będziemy to czytać, będziemy o tym mówić, że łatwo jest zobaczyć w tych pułapkach również nas samych i nasze kościoły często nawet, które być może gdzieś w tych rzeczach mogą uchybiać Bogu. Więc po pierwsze Jezus mówi tak, mówi do nich: nauczyciele prawa, faryzeusze, zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, ani też tym, którzy do niego wchodzą, nie pozwalacie wejść. Więc czym jest Królestwo Boże? Cóż takiego zamykali faryzeusze i w jaki sposób? Trochę mówiliśmy o tym tydzień temu. Królestwo Boże przede wszystkim to jest Boża władza na ziemi. Bóg, który mówi swojemu ludowi, swojemu kościołowi, każdemu z nas mówi to, co jest dla niego ważne. Jest to swego rodzaju dynamiczna relacja między Bożym narodem a Bogiem, który jest władcą tego narodu i królem tego narodu. I nie jest to tylko na takim poziomie ja i Bóg mówi do mnie i ja wiem, co mam robić, ale też na poziomie Kościoła, może nawet bardziej na poziomie wspólnoty i Kościoła, bo tylko jako wspólnota jesteśmy w stanie rozeznać, co tak naprawdę Bóg do nas mówi. I takim testem na to, czego Bóg od nas oczekuje, jest to, że jesteśmy jednomyślni i wielu z nas odbiera podobnie, że to jest coś, co Bóg kieruje do nas jako do Kościoła i jest to dla nas coś ważnego. Więc jest to relacja. Natomiast co robili faryzeusze? Faryzeusze z relacji z Bogiem stworzyli religię, w których było to, co musisz i to, czego ci nie wolno. Tak? Sprowadzili prawo Boże do jakiegoś takiego systemu zasad tego, co wolno robić i tego, co nie wolno robić. I bardzo szybko, kiedy tworzy się taki system zasad, co wolno, a co nie wolno robić, znajdą się ludzie, którzy będą umieli tak obejść te zasady, żeby i tak robić to, na co mają ochotę, ale żeby wszystkim się wydawało, że w zasadzie jest wszystko w porządku i zasady są utrzymywane. Więc faryzeusze byli takimi strażnikami właśnie tego, że zasady mają być zachowywane, prawo ma być wypełniane. Natomiast sami byli również na przodzie tych, którzy wiedzieli, jak pewne rzeczy ominąć, kiedy było trzeba, kiedy to było słuszne i kiedy to było potrzebne. I za każdym razem, kiedy narzucamy ludziom pewien system zachowań, oddzielamy ich od Bożego Królestwa w tym sensie relacji z Panem Bogiem. Kiedy mówimy ludziom, że takie są zasady, to wprowadzamy swego rodzaju mechanikę w relacje. Tak? Tak, to nie znaczy, że zasady są złe, żebyśmy się tylko też nie zrozumieli w ten sposób. To nie znaczy, że w relacji wszystko wolno. Tak? Tylko, że tak jak w każdej relacji ważne jest to, że wiadomo, że nie wolno, bo jesteśmy w relacji z drugą osobą. Tak? Pewne rzeczy wypływają z tego, że jesteśmy, że kochamy siebie nawzajem, że szanujemy siebie nawzajem. Są głębsze motywacje niż tylko to mi wolno, a tego mi nie wolno, bo tak jest powiedziane. Więc przede wszystkim i po pierwsze, faryzeusze zamiast pomagać, pozwalać ludziom wchodzić w tą relację z Bogiem, sprowadzali to wszystko do pewnego systemu zasad i odcinali ten element Bożej obecności w życiu ludzi. Więc to było pierwsze biada. Taki system, w którym nie ma żywej relacji z Bogiem, nie ma Boga, zawsze prowadzi do na manowce, zawsze prowadzi do wypaczeń, zawsze prowadzi do tego, że zasady stają się ważniejsze niż cokolwiek innego. Po drugie, Jezus mówi: biada wam, nauczyciele prawa, bo pozyskujecie współwyznawców, sami ich szukacie, a gdy zostają nimi, czynicie ich dwakroć bardziej winnymi Gehenny niż wy sami. Nie wiemy, na ile rzeczywiście faryzeusze byli misyjni, w takim sensie, żeby rzeczywiście gdzieś tam chodzić i szukać współwyznawców w takim naszym dzisiejszym rozumieniu misji. Wiemy na pewno, w Nowym Testamencie czytamy, że było bardzo wielu ludzi, których nazywano tu prozelitami. Tak? Ludzi, którzy zainteresowali się religią, monoteizmem, zainteresowali się tą religią, gdzie jest ten jeden Bóg Stwórca, w przeciwieństwie do większości religii, które wtedy były, miały wielu bogów i jakby funkcjonowały w inny sposób. Więc byli ludzie, którzy interesowali się tym, kim jest ten Bóg. Wiemy, że nawet w czasach Jezusa były takie sytuacje, gdzie władcy całych państw przechodzili na judaizm. Być może nawet robili to religią państwową. Było takie królestwo Adiabeny w Mezopotamii, które około 100 roku władcy tego królestwa przeszli na judaizm i przynajmniej król, czy nie wiem, czy on był królem, czy księciem, czy jakimś takim władcą właśnie tego państewka. Najpierw jego matka zainteresowała się judaizmem, później on przez jednego z kupców żydowskich. Ale jest opisana taka sytuacja, gdzie właśnie ten król, która też pokazuje może właśnie, jak podchodzili do tego faryzeusze, ten król miał kontakt z tym kupcem żydowskim, od niego uczył się tego, czym jest judaizm i w pewnym momencie zechciał się obrzezać, tak? Ale ten kupiec go od tego odciągnął, powiedział, to może wzbudzić zamieszki w kraju, jakieś niezadowolenie, lepiej tego nie rób. I sprowadził faryzeusza, jednego z rabinów, który przyszedł i zastał tego króla czytającego Torę, czytającego pismo, dzisiaj byśmy powiedzieli. I też się strasznie zezłościł, dlatego że stwierdził, że jak nieobrzezany może mieć w ręku w ogóle zwoje Bożego Słowa. Tak? Więc takie było, z tej historii widać też nastawienie faryzeuszy. Nie wypełniasz pewnych zasad, nie jesteś godny tego, żeby nawet trzymać w ręku zwoje Bożego Słowa. Więc wiemy, że pozyskiwali, czy przychodzili ludzie, stawali się właśnie wyznawcami judaizmu. I Jezus mówi, kiedy pozyskujecie takich ludzi, to problem jest w tym, że to, do czego ich doprowadzacie, to bezużyteczność. I to, co Jezus mówi, że kiedy ktoś zostanie, to czynicie go synem Gehenny. Tak tu jakby dosłownie jest napisane. Czynicie go synem Gehenny. Gehenna to, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, dolina, w której spalano śmieci, spalano niepotrzebne rzeczy. Dolina, w której kiedyś Izrael przynosił w ofierze swoje dzieci i z tego względu stała się miejscem przeklętym, miejscem, w którym zaczęto zrzucać odpadki, zbezczeszczono je ze względu właśnie na to, że była miejscem bałwochwalstwa i stała się śmietniskiem, stała się miejscem, w którym spalano śmieci. Więc Jezus mówi do nich, kiedy pozyskujecie tego człowieka, czynicie go bezużytecznym. Myślę, że akcent tutaj w tym przypadku jest właśnie na tym. Dlatego, że Boży naród przede wszystkim w Nowym Testamencie musimy sobie powiedzieć, że w Nowym Testamencie akcent, wbrew temu, co często od czego zaczynamy, czy jak w naturalny sposób myślimy, akcent nie jest na tym, kto pójdzie do nieba, a kto pójdzie do piekła i w jaki sposób idziemy do jednego albo do drugiego miejsca, ale akcent jest na tym, kto jest Bożym ludem. I ten, kto jest Bożym ludem, musi być ludem, który jest użyteczny. Ludem, który rzeczywiście objawia charakter Boży, objawia charakter Boga. Jezus mówi im, że pozyskujecie ludzi, ale czynicie ich bezużytecznymi. Czynicie ich ludem, który zamiast przyprowadzać ludzi do Boga, odciąga ich od tego Boga. Jest, no powiedzielibyśmy dzisiaj potocznie, jest złą reklamą tego, kim jest Bóg i Stwórca, bo znowu swego rodzaju reklamą miał być Boży naród, miał odzwierciedlać, pokazywać narodom to, kim jest Bóg, jaki ten Bóg jest. Przez to właśnie, nawet przez prawo, przez to, jak żyli, mieli pokazywać to, jaki jest Bóg, jakie są Jego cechy, jaki On jest. Te zasady nie były tylko po to, że macie się ich trzymać, bo jak nie, to do piekła, ale zasady były po to, żeby żyć w sposób, który objawia Boży charakter, który objawia Boże cechy charakteru. Więc Jezus mówi, to co wy robicie, czy wasz problem, biada wam, bo czynicie ludzi bezużytecznymi. Nawet kiedy przychodzą, nawet kiedy stają się częścią Bożego ludu, sprawiacie, że zamiast być użytecznym Bożym ludem, stają się ludźmi bezużytecznymi. Po trzecie dalej mówi, biada wam, dlatego że jakby tak reasumując ten fragment, biada wam, bo mylą wam się wartości. Mówi i Jezus posługuje się przykładem tego, że mówią, że przysięganie na świątynię nie ma znaczenia. Złoto świątyni to jest to, co najważniejsze. Czy przysięganie na ołtarz nie ma znaczenia. To, co na ołtarzu, to jest najważniejsze. Zaburzyły im się ich wartości. Zaburzyło im się zrozumienie tego też, czym jest świątynia i czym jest ołtarz. To, co trzeba powiedzieć o świątyni i o ołtarzu, to to, że świątynia też sama w sobie nie chodziło o to, że jest świątynią, ale chodziło o to, że była miejscem Bożej obecności, miejscem, w którym Bóg objawiał się, miejscem, w którym Boża moc była przejawiana. A ołtarz nie był po prostu miejscem, na którym składało się ofiary, ale był swego rodzaju miejscem społeczności między Izraelitami a Bogiem. Jest taka subtelna różnica, kiedy myślimy o ofiarach takich właśnie religii pogańskich i ofiarach, o których mówi Stary Testament to, co tam czytamy. W ofiarach pogańskich to było zawsze podarowanie Bogu czegoś, tak? Składało się coś w ofierze po to, żeby przebłagać bóstwo, żeby podarować mu coś, złożyć coś wartościowego, żeby w zamian otrzymać równie coś wartościowego, najlepiej jeszcze lepszego, tak? Po to, żeby zatroszczyć się o siebie. Na tym polega jakby esencja pogaństwa, że ponieważ chcę zatroszczyć się o siebie, to próbuję przekupić jakieś tam duchowe siły po to, żeby dały mi błogosławieństwo, żeby uczyniły to, co jest mi potrzebne, sprawiły, że moja trzoda się będzie mnożyć, że moje zboże wyrośnie, że sąsiadowi się dom spali, a mi się nie spali, i tak dalej, i tak dalej. Na tym polegała ofiara w pogańskich religiach. Natomiast jeżeli popatrzymy na ofiary w Starym Testamencie, to trzeba zauważyć, było wiele różnych, ale swego rodzaju esencją tych ofiar była społeczność. Była społeczność między Bogiem a tym Izraelitą, który tą ofiarę przychodził i składał. Była społeczność między Bogiem a kapłanami, którzy usługiwali w świątyni. Dlatego ta ofiara, którą przynoszono, szła w dwie strony. Część tej ofiary była spalana, jakby unosiła się ku Bogu, a część tej ofiary była spożywana przez kapłanów albo spożywana przez tego, który ofiarę przyniósł. I to było takie symboliczne społeczność przy stole, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Bycie razem ze sobą przy stole, z Bogiem, z wszechmogącym Bogiem w świątyni, to było tak, jak było symbolem swego rodzaju zjedzenia wspólnego posiłku. I w całej tej ofierze nie chodziło o to, co jest jakby składane tak do końca, ale chodziło właśnie o społeczność. O to, że w ten sposób Izraelici mieli społeczność. I w starożytności ta społeczność przy stole była tą najważniejszym sposobem spędzania czasu, oznaką tego, że przebywa się ze sobą w zgodzie, w pokoju, w harmonii. Tak? My dzisiaj może bardziej przyzwyczajeni jesteśmy, że to trzeba szybko zjeść i uciekać, ale stół, też stół wieczerzy, którą sprawujemy, jest symbolem, pochodzi z tamtych czasów i jest symbolem tego, że harmonii, społeczności, bycia ze sobą, nie po prostu zjedzenia. I w pewnym sensie można by to porównać do tego, że jeżeli dla ciebie staje się ważniejsze, czy przychodzisz do kogoś w gości, żeby mieć społeczność, ale tak naprawdę nie przychodzisz do tego człowieka, ale przychodzisz ze względu na to, co tam na tym stole będzie, po to, żeby się najeść, to tak naprawdę nie masz społeczności z tą osobą, tak? Można przyjść do kogoś i mieć bardzo mało szacunku do niego, ale przyjść tylko ze względu na to. Można mieć nawet jakieś złe nastawienie, ale przyjść tylko ze względu na to, że tam będzie coś dobrego do zjedzenia, tak? Tam się najem, on zawsze ma dobre rzeczy, dobre ciasta robi albo jakieś inne rzeczy, dobrze gotuje, więc pal licho jego, jest z nim jak najmniej chcę mieć wspólnego, ale to, co tam zjem, to moje. Nie? I można by powiedzieć, że swego rodzaju takim zaburzeniem, o tym mówi Jezus tutaj, tak? Mówi do faryzeuszy, zapomnieliście o Bogu, a najważniejsze dla was jest to, co jest materialne. Najważniejsze dla was jest nie Boża obecność, nie społeczność z Bogiem, ale to złoto, czy to co jest na tej świątyni. I znowu, nie jest to coś, co nie byłoby, myślę, znane i w dzisiejszych czasach nam, tak? Nie jest to coś, co nie zdarzałoby się. To, że nawet my jako chrześcijanie możemy mieć zaburzone poczucie świadomości i ważniejsze dla nas mogą stać się rzeczy materialne. Czasami w kościele to są budynki, to są jakieś czasami programy i różne inne rzeczy, podczas gdy najważniejsza jest Boża obecność pośród nas i społeczność ze sobą. Więc to ten kolejny element, który Jezus piętnuje, to jest właśnie zaburzenie tej wartości. Co jest naprawdę, zrozumienia tego, co jest naprawdę najważniejsze. Dalej mówi, biada wam nauczyciele, dlatego że oddajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście to, co jest najważniejsze w prawie. Znowu taka bardzo w zasadzie nie ma to, co nad tym się rozwodzić, ale można pewne sposoby zachowań uznać za ważniejsze od tego, co jest od istoty, tak? I istotą w ogóle w wierze, w ogóle w relacji z Bogiem, to, czego Bóg oczekuje od nas, to jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, tak? Taki werset jest z księgi bodajże Malachiasza: oznajmiono ci, człowiecze, czego Bóg oczekuje, tak? Żebyś postępował sprawiedliwie, żebyś w pokorze chodził przed swoim Bogiem i żebyś objawiał miłosierdzie. To jest wszystko to, czego Bóg oczekuje od nas. Znowu, dla nas może najważniejsze stać się odliczanie dziesięciny z każdego grosika, który gdzieś tam zarobimy. Może stać się najważniejsze to, jak się ubieramy, jak śpiewamy, jak się modlimy, nie wiem, tysiąc czy milion różnych rzeczy może wydawać się najważniejszymi. I nie są one złe. Znowu, żebyśmy się źle nie zrozumieli. To nie jest złe. I myślę, że Jezus nie miał za złe to, że oni oddawali dziesięcinę z mięty, kopru i kminku. Miał im za złe, że zaniedbywali rzeczy dużo ważniejszych, koncentrując się na tych rzeczach małych, tak? I na tych rzeczach, które nie były istotne. Zaniedbywali sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Wierność swojemu Bogu i sprawiedliwość, miłosierdzie w swoich relacjach z ludźmi, z tymi, które ich otaczają. Jezus takim mówi: to należało przestrzegać i tamtego nie zaniedbywać. To należało przestrzegać i tamtego nie zaniedbywać. Jako obraz mówi: odcedzacie komara, tak? Komar był nieczystym, jakby kiedy w Starym Testamencie, wiecie, były listy nieczystych pokarmów i czystych pokarmów. I obie te rzeczy, i komar, i wielbłąd znajdowały się na tej liście nieczystej. Natomiast to, co robili faryzeusze, to właśnie badali tam każdą zupkę i każde wino, czy przypadkiem tam komar, czy jakaś muszka nie wpadła, bo nie daj Boże, wypijemy tą muszkę i okaże się, że zjedliśmy coś nieczystego. Podczas gdy Jezus mówi: w rzeczywistości połykacie wielbłąda, tak? Wielbłąda się nie da. Myślę, że większość z nas widziała wielbłądy. Nie da się go nie zauważyć. Jak nie ze względu na jego wielkość, to ze względu na zapach nie da się go nie zauważyć. Jak byliście w zoo, to pewnie wiecie, jak wielbłądy też pachną. Więc ironicznie, czy śmiejąc się, Jezus mówi: to co robicie, to jest szukanie muszek w waszym winie, a połykanie, w tym samym czasie połykanie wielbłąda. Dalej mówi o tym, że o zewnętrznej sprawiedliwości. Tak mówi: czyścicie od zewnątrz kubek i misę, wewnątrz zaś są pełne chciwości i gwałtu. Oczywiście znowu pewna metafora mówiąca o ich postępowaniu, tak jak czytaliśmy w poprzednich, że ta zewnętrzna pobożność, zewnętrzna religijność wyrażająca się w jakichś gestach, sposobie ubierania się, funkcjonowania, była dla nich ważna. Natomiast okazywało się, mniej ważne było to, co skrywali wewnątrz siebie. Tak? Najważniejsze było funkcjonować w pewien określony sposób. Co jest w środku, co jest w sercu, nie było ważne. Jezus, jedną z tych radykalnych rzeczy, którą Jezus głosił, wiemy z Ewangelii, było właśnie to, że ważniejsze jest to, co jest w środku. Ważniejsze jest to, co jest w naszym sercu, niż to, co jest na zewnątrz. I myślę, że każdy z nas wie, o czym jest mowa. My umiemy wyglądać dobrze, większość z nas, tak? Umiemy być mili, umiemy, zwłaszcza kiedy trzeba, umiemy być tacy bardzo pokorni, może nawet jak trzeba, bardzo uśmiechnięci, czyści i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co często jest w naszych sercach, to są zupełnie zupełnie inne rzeczy. I każdy z nas zna swoje serce i wiemy, że naturą ludzką jest to, że w tych sercach nie ma często zbyt dobrych rzeczy. Zatwardziałość serca to jest ta choroba, na którą chorujemy wszyscy, tak to nazywa Biblia, zatwardziałość serca, kamienne serce, serce, które zapomniało właśnie o tym, czym jest miłosierdzie i sprawiedliwość i wierność, a koncentruje się na tym, co moje. Więc w ten sposób też faryzeusze stali się jak pobielone groby, tak, które na zewnątrz wyglądają pięknie i być może zachęcają do tego, żeby ich nawet dotknąć, żeby nacieszyć się widokiem tego grobowca, ale wewnątrz są pełne zgnilizny i nieczystości tak naprawdę. Tak? I Stary Testament ostrzegał, znowu w taki symboliczny sposób ostrzegał przed tym. Mówi, że kiedy człowiek przejdzie po grobie nawet, nie wiedząc o tym, tak, to może się zanieczyścić. Dlatego, że w Starym Testamencie szczątki ludzkie było jedną z tych rzeczy, które były rytualnie zanieczyszczały człowieka. I tutaj Jezus mówi, wy wręcz tworzycie pewną reklamę tego, żeby podejść, żeby dotknąć, natomiast to, co jest w środku, sprowadzi nieczystość, sprowadzi to, czego nie powinno być. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale pełno w was obłudy i bezprawia. To jest dosyć radykalne słowa, jeżeli wziąć pod uwagę właśnie to, do kogo Jezus mówi, to do tych, którzy byli tymi religijnymi ludźmi, którzy tam w tym momencie zarządzali, można powiedzieć, czy byli przekonani o tym, że są Bożym narodem. I znowu dalej jeszcze kolejna, siódma rzecz, którą im zarzuca, to jest to, że takie podejście do sprawy, że tak, było źle, ale my jesteśmy lepsi. Tak? Mówię o tym, wasi ojcowie zabijali proroków, wasi ojcowie sprzeciwiali się Bogu, wasi ojcowie przelewali krew proroków, natomiast wy twierdzicie, wy stawiacie pomniki tym prorokom, wy na pokaz twierdzicie, że nie jesteście tacy, jacy są wasi ojcowie. I wiecie, to jest taki syndrom, który myślę, że wszyscy znamy, tak, z życia. Nie wiem, myślę, że prawie każdy z nas kiedyś, może nie wszyscy, może są wyjątki, ale myślę, że wielu z nas gdzieś tam kiedyś patrząc na swoich rodziców miało taką myśl, ja taki nigdy nie będę. Nie daj Boże, żebym ja taki był jak oni. Tak? Po czym w którymś momencie swojego życia z przerażeniem, jeżeli jesteśmy na tyle uczciwi, żeby to sobie powiedzieć, to z przerażeniem patrzymy w lustro i mówimy, robię dokładnie to, co robili moi rodzice. Właśnie te rzeczy, które mi się w nich nie podobały. I to nie tylko chodzi o jakieś straszne, nie wiadomo co, tak? Czasami to bywa, ale niektórzy, czy wielu z nas mogli mieć bardzo porządnych rodziców, ale nawet bardzo porządni rodzice mają swoje ujemne strony, mają swoje ciemne strony, mają swoje niedostatki, swoje problemy. I często jako dzieci jesteśmy świadomi tego. Dzieci są świetnymi obserwatorami, dzieci wypatrzą praktycznie wszystko to, co jest niespójne w tej twojej osobowości. I bardzo często wtedy powiedzą, ja taki nie będę, ja będę zupełnie inny. Po czym 20 lat później, jeżeli są uczciwi, to powiedzą, robię to samo. W tym sensie jakby ważne jest, żeby to sobie uświadomić, tak? Ważne jest, żeby to sobie uświadomić, bo to często wskaże nam, czy być uczciwym przed sobą, bo właśnie najczęściej, czy często bywa tak, że kiedy ktoś wypiera i mówi, że taki nie jest, to tak naprawdę wszyscy widzą, że taki jest, oprócz niego samego, tak? My jako ludzie mamy taki system, mechanizm obronny, że potrafimy wyprzeć różne rzeczy i przekonać sami siebie, że wszystko jest okej, że wszystko jest dobrze i że ja jestem dobry i tak, on tak tam, moi rodzice czy ktokolwiek, czy moi przodkowie tak robili, ja tak nie robię. I coś takiego robili faryzeusze, tak? Mówili, no tak, Stary Testament, ci prorocy, oni tam wszyscy, my to jesteśmy tak jak ci prorocy, wierni Bogu, którzy głosili sąd nad tymi, którzy nie byli wierni. Natomiast w rzeczywistości Jezus mówi im, że tak naprawdę to kim jesteście, to jesteście takimi samymi ludźmi, którzy sprzeciwią się temu, co będzie czynił Bóg. Zrobicie dokładnie te rzeczy, zabijecie, przyślę, posyłam do was, mówi, proroków, mędrców, nauczycieli, niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Będziecie robić dokładnie to samo z tymi ludźmi, którzy będą głosić wam Ewangelię, pomimo tego, że teraz mówicie, że jesteście wierni Bogu i w życiu nie będziemy tacy jak nasi przodkowie, którzy zabijali proroków. I dalej mówi, w ten sposób obciąży was przelana krew wszystkich sprawiedliwych, tak? Od początku i tych Starego Testamentu i tych Nowego Testamentu. I dalej mówi, zapewniam was, to wszystko przyjdzie na obecne pokolenie. Jezus nie mówi o jakiejś odległej przyszłości. Wiecie, z przekleństwami trochę jest tak, że właśnie czasami nam się wydaje, a zrobię coś teraz, a może kiedyś jakieś konsekwencje będą, ale one będą gdzieś tam kiedyś daleko, kto by się tym przyjmował. Natomiast konsekwencje często przychodzą szybciej niż nam się wydaje, tak? I Jezus mówi, to wszystko, te biada spadną na was, zanim przeminie jeszcze to pokolenie tu i teraz. I może jeszcze doczytam kilka wersetów, żeby jakby zakończyć taką całość, dlatego że Jezus dalej płacze nad Jerozolimą. Mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak gromadzi pod skrzydła swoje pisklęta, a nie chcieliście. Oto wasz dom opustoszeje. Mówię wam bowiem, odtąd już mnie nie ujrzycie, dopóki nie powiecie błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. I tutaj w bardzo wyraźny sposób, często mamy, czy niektórzy mają wątpliwości, ale tutaj w bardzo wyraźny sposób Jezus stawia się na miejscu Boga Jahwe, Boga Bożej obecności w świątyni, tak? I przemawia do nich słowami, które są słowami Boga ze Starego Testamentu, tak? Niektórzy mówią, tak, Bóg był Bogiem, Jezus był tylko człowiekiem, nigdzie w Biblii nie ma, nie jest napisane, żeby Jezus mówił o sobie, że jest Bogiem. Rzeczywiście Jezus nigdy palcem na siebie nie wskazał w takim sensie i powiedział, ja jestem Bogiem, patrzcie tu. Ale w tym fragmencie nawet widzimy, że Jezus posługuje się dokładnie tą terminologią, dokładnie tymi słowami, dokładnie tymi koncepcjami, które mówią o tym, że On w tym momencie jest tym, który jest Bogiem Izraela, który, wiecie, Izrael funkcjonował w takim cyklu, tak? Bóg ich ratował, oni wpadali w grzech, z tego względu spadało na nich przekleństwo i wygnanie, wołali do Boga, Bóg ich ratował, wracali, odbudowywali świątynię i tak dalej. Księga Sędziów jest cała dokładnie o tym i później cały Stary Testament. Jezus tu mówi, ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak gromadzi pod skrzydła swoje pisklęta, wy nie chcieliście, wy zawsze ruszaliście w następny cykl, niewierności, grzechu i odejścia. I teraz mówi, oto wasz dom opustoszeje. I w pewnym sensie fizycznie dalej czytamy, że Jezus opuścił świątynię. 24 rozdział, pierwszy werset. Jezus opuścił świątynię. I znowu to, co Ewangelista nam tu wskazuje, jest to, że Bóg opuszcza świątynię po raz kolejny. W Starym Testamencie prorocy widzieli, jak Boża chwała w tych momentach wygnania opuszczała świątynię, po czym przychodziła jakaś armia, równała z ziemią miasto i świątynię. I Boga już w tej świątyni nie było. Tak? Kiedy niszczona była świątynia, Boga już tam nie było. On ją opuszczał ze względu na grzech swojego ludu. I dokładnie do tego odwołuje się Jezus. Mówi, oto wasz dom opustoszeje, Boża chwała, ja, w sensie Jezus mówi, wskazując na siebie, ja Jezus, Boża chwała, opuszczam to miejsce. Ja was chciałem, ponownie was chciałem zgromadzić i znowu się nie dajecie. I dalej mówi, odtąd już mnie nie ujrzycie, dopóki nie powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. I to jest znowu werset, który odwołuje się do tego, o czym mówiliśmy niedawno, kiedy Jezus wjeżdżał do miasta, kiedy miał takie mesjańskie wejście do Jerozolimy na osiołku, tak, król, który przyjechał na osiołku, otoczony tłumem ludzi, oni wołali wtedy: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. To są słowa psalmu 112 bodajże, który jest mesjańskim psalmem, psalmem ogłaszającym powrót Boga, powrót Mesjasza, który równał się z tym, że Boża obecność, że Izrael miał być wywyższony ponownie i już ostatecznie. Tak? I Jezus posługuje się tym właśnie, mówiąc: nie ujrzycie mnie, ujrzy mnie ten, kto powie, kto znowu, tak jak te tłumy wtedy, ujrzy we mnie Mesjasza i zawoła: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. I ci staną się, czy ci staną się tymi, którzy powrócą znowu z wygnania. I dalej w 24 wersecie będziemy czytać, Jezus dalej będzie mówił o tym, co się ma wydarzyć ze świątynią, z Jerozolimą, z Izraelem i tak dalej. Także kochani, tak jak mówiłem, te rzeczy, którymi grzeszył Boży naród, one się nie zmieniają w pewnym sensie. W pewnym sensie my ich doświadczamy, widzimy. Różnica, myślę, że często jest taka, że dzisiaj Bóg przepracowuje to z nami. Powiedział: ja was nie zostawię, już nie opuszczę. Bierze nas, takich właśnie zbuntowanych, często chodzących w tych grzechach, i jest tym, który chce, który pracuje z nami i przemienia. I to, ja wierzę, że po to jest Kościół, tak jak mówię, w Kościele też te rzeczy widać. Kościół też często nie jest wolny od tych samych błędów, które tu są. Ale Kościół jest tym Bożym ludem, który nie zostanie opuszczony i nie zostanie porzucony, ale jest tym Bożym ludem, który zostanie przemieniony, bo jest w procesie przemiany. O ile też jesteśmy tymi, którzy mówią: błogosławiony, kto przychodzi w imię Pana. O ile poddajemy się temu królowaniu Jezusa Chrystusa. Kochani, symbolem tego, że jesteśmy Bożym ludem, jest ten stół, który, tak jak wspomniałem, stół zawsze był symbolem społeczności. Tak? Był symbolem społeczności przede wszystkim z Bogiem, symbolem społeczności między sobą, ludu Bożego. I tak jak mówię, w dzisiejszych czasach może to trochę inaczej działa. My dzisiaj zgubiliśmy takie zrozumienie tego, czym jest społeczność ze sobą. Ale kiedyś główna społeczność była za stołem. Koryntianie mieli ten sam problem, będąc już kościołem, który mieli faryzeusze. Oni uważali, że ta społeczność za stołem nie jest ważna. Tak? W tym kontekście listu do Koryntian czytamy, że przychodzili, żeby się najeść. Jedni się napili, drudzy głodni siedzieli, ale najważniejsze było to, żeby się najeść, żeby każdy miał dobry czas. Podczas gdy, tak jak mówi Paweł, to było grzeszne zachowanie, to było łamanie jedności, to było łamanie, niszczenie tej społeczności, którą wieczerza miała symbolizować. Społeczności z Bogiem. My dzisiaj nie składamy ofiar, nie przychodzimy do świątyni, nie zażynamy owiec, nie uczestniczymy w tej symbolice społeczności z Bogiem, ale mamy symbolikę, którą ustalił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Przychodzimy, łamiemy chleb, pijemy wino i sprawujemy wieczerzę Pańską.